Przy mikrofonie Michał Trela spotykamy się, żeby porozmawiać o 24. kolejce Ekstraklasy, w której wyścig o Mistrzostwo Polski znów utknął gdzieś i nie rozwiał nam wątpliwości, które narastają z każdym tygodniem, ale postaramy się jakoś to wszystko uporządkować razem z Grzegorzem Wojtowiczem.
Dzień dobry wszystkim.
No i chciałbym zacząć właśnie od tego nastroju, o którym już trochę wspominaliśmy w ostatnich tygodniach, bo też obserwując media, obserwując wpisy jakieś, czuję, że zmienia się trochę nastrój wokół tego, co się dzieje w Ekstraklasie. Z jednej strony długo no był zachwyt, jaką mamy fajną, ciekawą ligę, że była pierwsza czwórka, jesienią nagle do tego top 4 doskoczyły dwa zaskakujące zespoły, które świetnie punktowały. To Śląsk, Jagiellonia punktowała i przy tym zachwycała. No i zacieraliśmy wszyscy ręce, jaka to będzie ciekawa wiosna. I ta wiosna na pewno jest ciekawa i będzie ciekawa może nawet do samego końca. Natomiast coraz więcej, z każdym tygodniem, z każdymi stratami punktów, widzę takich głosów jednak, że ten wyrównany poziom i te emocje, no to jest równanie w dół, że to nie świadczy dobrze o tym, jak jest poziom tej walki i właściwie każdy następny weekend nam podkreśla, że nie ma tutaj nikogo, kto byłby w stanie złapać choćby jakąkolwiek drobną stabilizację, tak jak się czasem mówiło, że w Ekstraklasie 3-4 kolejki to jest taki cykl, to tutaj naprawdę trudno nawet w cyklu czterokolejkowym kogoś z czołówki pochwalić.
No tak to wygląda. No, niektórzy łapią taką stabilizację, ale na minus, jak na przykład Legia czy Lech. Inne zespoły z tej ścisłej czołówki prezentują duże wahania formy. No, ja mimo wszystko wolę taką rywalizację kilku drużyn i tak jak to się odbywa w tym roku, niż wyścig jednej drużyny, która walczy od pewnego momentu z czasem i tylko czeka, kiedy to mistrzostwo klepnie. Mimo wszystko taka sytuacja jest dla mnie ciekawsza. No ale jest też taka tęsknota za tym, żeby ten mistrz Polski to była naprawdę klasowa drużyna, która bez żadnych obaw przystąpi do rywalizacji latem pucharowej, zakwalifikuje się jak do jesiennych spotkań, do tej fazy zasadniczej. No, jest taka tęsknota. Tymczasem dwa kluby, które mają może dwa, trzy, bo Raków też można do tego zaliczyć, Lech, Legia, które mają jak gdyby największy ku temu potencjał finansowy chociażby, no kompletnie zawodzą tej wiosny.
No właśnie, bo jak ty do tego podchodzisz, do tej kwestii walki o puchary? To znaczy są, mam wrażenie, dwa podejścia. Jedno mówi, że to, co na wiosnę w lidze i tak nie ma znaczenia dla tego, co się będzie działo w lipcu, w sierpniu, że drużyny wyglądają zupełnie inaczej wtedy, są po okresie przygotowawczym, po oknach transferowych, ktoś odejdzie, ktoś przyjdzie, więc na razie się trzeba cieszyć emocjonującą walką o mistrzostwa. W lipcu się będziemy zajmować tym, co w pucharach. No a drugi nurt mówi, że skoro teraz tak to wygląda, że będziemy mieli mistrza, który nie był w stanie zdominować całej reszty, bo to już można powiedzieć, jesteśmy 10 kolejek przed końcem sezonu, no to też zwiastuje, że będziemy mieli mistrza, który będzie prawdopodobnie miał duże problemy w Europie.
Czy ja jestem zwolennikiem tej pierwszej teorii, czyli w ogóle nie myśleć teraz o pucharach, bo to są inne rozgrywki w innym czasie. Przystąpi tam zapewne personalnie każdy zespół zmieniony. Zresztą, jak tak sobie patrzę na te ostatnie nasze, nie wiem czy mikrosukcesy, no, ale jakieś tam sukcesy w europejskich pucharach, to robiły je zespoły, które po prostu wcześniej nie osiągały jakichś imponujących wyników w naszej lidze, no bo nie zapominajmy, że Legia wcale mistrzem Polski nie była w zeszłym sezonie. No Raków był,
No i to
ale
był takim pewnym mistrzem,
tak,
za którego
i to był
raczej
taki pewnym
ręczyliśmy w
mistrzem,
pucharach.
ale też wcześniej też nie zdobywał mistrzostwa, zdobywał Puchar Polski i sobie jakoś tam w tych pucharach radził. Oczywiście tu żadnej reguły nie ma, natomiast wiadomo, że te zespoły latem się zmieniają, czasem odchodzą piłkarze, czasem przychodzą, czasem jakiś jeden transfer potrafi zmienić naprawdę siłę tej drużyny, każdej drużyny, więc mówię, to teraz po prostu zapomnijmy o pucharach, o tym, co będzie w lipcu. Myślę, że warto się skoncentrować na tym, co dzieje się w Ekstraklasie, że ta walka jest mimo wszystko ciekawa, chociaż oczywiście każde niepowodzenie pretendenta jest odbierane jako to, że ten poziom jest niski. No ale może ta liga nie jest taka po prostu słaba, może te drużyny nie są aż takie słabe, tylko nie mamy 6 drużyn naprawdę mocnych, tylko 10, 12. A też ten slogan o tym, że każdy może wygrać z każdym, no ma jakieś tutaj uzasadnienie. No, po prostu wiadomo, te zespoły, o których wspomniałem, mają takie budżety, że powinny mieć sportową przewagę nad resztą. A jeśli chodzi o pozostałe kluby, to różnice w budżetach naprawdę aż takie ogromne nie są. Ci piłkarze, jakość tych piłkarzy, nie wiem, między nawet jakimś tam Ruchem Chorzów, a Radomiakiem, a innymi zespołami, a Śląskiem, nawet Wrocław, czy Jagiellonią, tak na dzień dobry, to nie jest aż taka przepaść. To nie są gwiazdy światowego formatu kontra jacyś przeciętni ligowi piłkarze. Więc to normalne, że te wyniki są takie. No. Zresztą polska liga, myślę, że zawsze w ostatnich latach przynajmniej, no zawsze miała ten taki wymiar, że ona jest dość wyrównana. Oczywiście są zespoły, które odstają, jak ŁKS, czy zawsze jakiś tam jeden czy dwa takie były, a takie nawet zeszłoroczny przykład tej Wisły Płock, która zmiana rewelacji lidera przez kilka kolejek przy załamaniu formy zjechała do pierwszej ligi, też to pokazuje, że tutaj po prostu wszystko jest proste i że wszystko jest możliwe. W drugą stronę przykład obecnego lidera Śląska, który naprawdę w zeszłym sezonie przy bardzo, bardzo zbliżonym składzie do tego, jaki ma obecnie, no mało nie spadł z tej ligi i niewiele brakowało, by teraz bił się o awans albo nie wiadomo o co.
No i tak samo jest z Jagiellonią, chociaż tam było więcej zmian personalnych w lecie, ale też wielu z tych zawodników biło się o utrzymanie przed rokiem, teraz są na pierwszym miejscu. Dobrze, to mamy ustalone, że jest optymistyczne podejście do tego, że mamy po prostu ciekawą wiosnę. Możemy sobie pogratulować z tego miejsca, że nie daliśmy się zwieść dobrym wynikom Pogoni Szczecin na wiosnę i wiedzieliśmy, że taki moment raczej prędzej czy później nadejdzie. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo taki mecz, na który najbardziej trzeba zwrócić uwagę sportowo i w kwestii walki o mistrzostwo, to jest mecz Śląska Wrocław i Jagiellonii Białystok w Białymstoku. To był mecz lidera z wiceliderem. Zamieniły się pozycjami te zespoły, bo Jagiellonia wygrała i no mam takie poczucie, cały czas trwała gdzieś ta dyskusja, czy Śląsk jest pragmatyczny i robi wszystko dobrze i po prostu wyrachowanie sprawia, że jest tak wysoko. Czy miał ten zespół dużo szczęścia, że jest za wysoko, a tak naprawdę zespołem zasługującym na miano rewelacji jest Jagiellonia, która i gra dobrze i ma dobre wyniki. No i to było takie starcie, gdzie ja niewątpliwie cały czas przez wszystkie miesiące, raczej będąc bliżej drugiej strony, czyli tego, że to Jagiellonia bardziej zasługuje na to miejsce gdzieś w ścisłej czołówce. No z pewną taką satysfakcją patrzyłem na to, co się działo, że aha, jednak mam tutaj potwierdzenie, no bo Jagiellonia, można powiedzieć, zmiotła Śląsk w pierwszej połowie z boiska, ale jakby tak zupełnie uczciwie spojrzeć na ten mecz, to też, jakkolwiek to zabrzmi, Śląsk mi zaimponował w tym meczu trochę, bo to nie była jednak tak słaba drużyna, jak ją malowałem mimo wszystko, że przyjdzie taki dzień, że właśnie Jagiellonia się po nich przejedzie i oni nie będą wiedzieli, co się dzieje. Mimo wszystko, nawet w tej pierwszej połowie, w którą oni przegrali, gdzie Jagiellonia się z każdym golem rozpędzała, tam były jakieś momenty zaczepienia. Śląsk całkiem nieźle zaczął. Śląsk nie najgorzej rozgrywał piłkę. Śląsk miał sytuację jeszcze, żeby dopiero przy wyniku 1-0 czy 2-0 jeszcze złapać kontakt. A w drugiej połowie, kiedy już przegrywał 0-3 i wydawało mi się, że no to już będzie ciąg dalszy tej miazgi, no to był w stanie strzelić tylko jednego gola, owszem, ale całkiem niezłą grę zaprezentować, więc ja paradoksalnie po tym meczu myślę sobie, że ja trochę przesadzałem jednak przez ostatnie miesiące, że Śląsk to jest taki zupełny przeciętniak, który jest napompowany dobrą obroną i masą szczęścia. Jest w tej drużynie, widzę, więcej grania w piłkę całkiem niezłego, no ale oczywiście teraz jest weekend narracji, że to jednak Jagiellonia wróciła do walki o mistrzostwo, więc to jeśli chodzi o moje przemyślenia wstępne, to tyle. A jak ty ten mecz odebrałeś?
Generalnie Jagiellonia cały czas była w walce o Mistrzostwo Polski, tak samo jak dalej w walce o Mistrzostwo Polski jest Śląsk Wrocław, który
Tak, tylko Jagiellonia była
owszem
w
przegrał.
kryzysie, powiedzmy.
Była w takim kryzysie, że no, zremisowała z Ruchem, przegrała w Zabrzu, bo jeszcze w międzyczasie awansowała do półfinału Pucharu Polski, chociaż to też niektórzy to zwycięstwo z Koroną po dogrywce w ostatniej minucie odbierali jako objaw jakiegoś tam kryzysu.
No i wcześniej jeszcze porażka z
Tak,
Lechem, więc
i
to...
porażka z Lechem. Także no rzeczywiście, no, Jagiellonia miała taki moment po imponującym starcie do tego roku, że po prostu no, coś tam się jakby zacięło w tej drużynie, ta ofensywa nie wyglądała tak sprawnie. Tutaj rzeczywiście to była taka Jagiellonia z tych najlepszych meczów z jesieni w pierwszej połowie, gdzie wszystko wchodziło, co mogło wchodzić, to wpadało. I wyglądało to efektownie, te akcje były efektowne, natomiast ja się zgadzam absolutnie z twoją oceną, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław w tym meczu, bo też słyszę głosy, że to była deklasacja, że to było przejechanie się, a tak według mnie do końca nie było. I ja nawet oglądając ten mecz w drugiej połowie odnosiłem wrażenie, że on się zaczyna trochę Jagiellonii wymykać z rąk, bo naprawdę te 20 parę minut w wykonaniu Śląska było bardzo dobre wtedy. Padł gol jeden, mogło paść więcej. Myślę, że gdyby Śląskowi udało się nawiązać kontakt bramkowy, to jeszcze byłyby jakieś emocje w tym meczu. Natomiast jedyne, co mnie zastanowiło, to że w pewnym momencie, tak około 70 minuty, nagle Jagiellonia odzyskała może nie tyle inicjatywę, bo to już nie była ta Jagiellonia taka atakująca składnie i tak dalej, ale po prostu jak gdyby odzyskała kontrolę nad tym meczem w tym sensie, że zaczęła rozgrywać dobrze piłkę. Nie mówię, że to były akcje kończone pozycjami strzeleckimi, ale tak w środku boiska te podania zaczęły docierać do celu, utrzymywała się przy piłce, wygrywali piłkarze Jagiellonii takie bezpośrednie pojedynki. I myślę, że już ta końcówka była w miarę pod kontrolą Jagiellonii, ale te 20 parę minut takie było w wykonaniu Śląska było według mnie całkiem niezłe. Więc to nie jest też tak, że Śląsk po tym meczu musi zwieszać głowy bo naprawdę no przegrali mecz, przegrali bitwę, ale dalej są w grze i dalej mają jeszcze mimo wszystko w swoich rękach, aby no, ten tytuł walczyć.
No i dla mnie ważne jest to, że o Śląsku po jesieni te osoby, które nie były jakoś zachwycone tym, co zobaczyły, mówiły, że no musi się tam dokonać jakiś postęp taki w rozgrywaniu po prostu, w tym jak oni operują piłką, bo trzeba będzie grać inaczej. No i mecz ze Stalą Mielec chyba najbardziej pokazał, że ten postęp się musi dokonać. Natomiast ja w meczu z Jagiellonią, która oczywiście zostawia dużo przestrzeni, idzie do przodu, ale mimo wszystko widziałem zespół Śląska, który potrafi coś więcej niż właśnie coś więcej zrobić, jeśli ma piłkę przy nodze i to nie jest tylko zagrać do Erika Exposito i niech on coś wymyśli. Tylko widziałem zespół, który na naprawdę nie najgorszym poziomie funkcjonuje i patrząc na samą grę, a nie na wyniki, to też jestem zdania, że dla Śląska nic się takiego złego nie stało. To znaczy, no, stracili pozycję lidera, ale po pierwsze mieli na tyle zaliczki, że mimo zdobycia tylko 4 punktów na wiosnę, oni cały czas są na równi z liderem, przegrywają tylko bilansem bezpośrednich spotkań, więc to jest bardzo dobra pozycja wyjściowa na moment, w którym złapią trochę lepszą formę, w którym znowu zacznie trochę więcej wychodzić. Nie muszą punktować tak bezbłędnie jak na poziomie jesieni. Jak zaczną trochę lepiej punktować niż w tych pierwszych wiosennych kolejkach, a moim zdaniem właśnie jeśli chodzi o grę jest taki potencjał, no to oni mogą się trzymać tutaj. Oczywiście najważniejszym argumentem dla nich jest to, że nikt nie goni, że wydawałoby się, że po zdobyciu 4 punktów na 15 możliwych, tak, na 15 możliwych, no to oni sobie narobią potężne straty, bo nie wiem, bo ich prześcigną Legia, Lech, Raków i tak dalej. Nic takiego się nie wydarzyło. Śląsk dość bezkarnie, można powiedzieć, wszedł źle w rok i mimo to wciąż ma otwartą walkę o mistrzostwo i to jest jakiś powód do optymizmu dla Śląska. Jagiellonia oczywiście tych powodów do optymizmu ma jeszcze więcej, no bo też mi mignęło takie zdanie a propos tych wyników ostatnich Adriana Siemieńca, że chciałby, żeby zawsze kryzysy tak wyglądały. I też coś w tym jest, że Jagiellonia mimo tego, znaczy w trakcie tego kryzysu, w którym była, no to przegrała jedno spotkanie u siebie, jedno na wyjeździe. Przeszła do półfinału Pucharu Polski, jest w grze o podwójną koronę i jeszcze do tego tuż po tym kryzysie jest liderem. No więc rzeczywiście no to był gorszy moment jak na Jagiellonię, ale przechodzą prawie suchą stopą przez ten gorszy moment. Pytanie co będzie dalej, ale te dwie drużyny tak naprawdę i jedni i drudzy mogą się cieszyć, to wszyscy pozostali mają problem, ci, którzy są za nimi. No a też my się możemy cieszyć, że ten hit absolutnie nie rozczarował. To było po prostu bardzo dobre, fajne, ciekawe spotkanie do oglądania z obu stron, tak jak podkreślamy, więc myślę, że oby więcej takich meczów. Natomiast myślę, że trzeba porozmawiać o tych za Jagiellonią i Śląskiem, bo rozmawialiśmy o tym wszyscy przed rundą wiosenną, kto będzie gonił te rewelacje i trzeba powiedzieć, że dalej to są 4 punkty różnicy między trzecim a drugim zespołem. Te rewelacje się obroniły po tych 5 wiosennych kolejkach, obroniły jakoś przewagę, ona stopniała, ale nadal istnieje jakaś taka wyrwa w tabeli. No i chyba najgoręcej jest, znaczy właśnie trudno ocenić, gdzie jest najgoręcej, ale ja mam poczucie, że chyba w Poznaniu jednak, po remisie w Zabrzu, który można uznać za no, sukces, biorąc pod uwagę, że Górnik 6 meczów poprzednich u siebie wygrał, więc zatrzymanie tej serii to jest dobry wynik na naprawdę trudnym terenie. Natomiast to, że Lech nie miał absolutnie żadnego marginesu błędu, sprawia, że nie może się cieszyć z tego wyniku. Po drugie, to, że Lech przestał strzelać gole, no też pokazuje, że no nie można się cieszyć z bezbramkowego remisu, no a jeszcze do tego wypowiedzi Mariusza Rumaka dolewają oliwy do ognia. Teraz oczywiście dużo się o nim mówi, bo tam było starcie z dziennikarzem na konferencji prasowej, ale mi już te wypowiedzi po Rakowie Częstochowa, po 0-4, no nie podeszły za bardzo, bo były takie bardzo pompatyczne, takie uderzające, no trochę pod publiczkę dla mnie, że kibice chcą usłyszeć, że ważniejsze co jest z przodu herb, z przodu koszulki, a nie z tyłu, że w domyśle herb ważniejszy niż nazwisko, no i że wszyscy muszą zrozumieć, co to jest grać dla Lecha Poznań. To są takie hasła, które, na które też mam wrażenie, coraz mniej osób się łapie i bardzo szybko, nerwowo zaczął reagować Mariusz Rumak, a Lech też jest, wiadomo, taką dużą społecznością, że łatwo popada w skrajne nastroje. No i teraz chyba się tam bardzo, bardzo kotłuje.
No na pewno się bardzo kotłuje, to nie ulega wątpliwości, chociaż nie wiem, czy równie nerwowa, nawet bardziej nie jest w Legii, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić, bo co by nie mówić, Lech Poznań jeszcze no jest w tej chwili na trzecim miejscu w tabeli, czyli jest w grupie zespołów, które zagrałyby w pucharach. Oczywiście Raków, gdy wygra zaległy mecz, ale gdy wygra zaległy mecz w Kielcach, to może go wyprzedzić, ale jeszcze tego nie zrobił, więc na razie Lech jest jak gdyby na trzecim miejscu, czyli jakiś tam cel minimum na sezon realizuje, ale no, najbardziej to niepokojące w tym wszystkim jest to, co tak wspomniałeś może trochę mimochodem, ale to, że oni nie zdobywają bramek, bo tam chyba statystycy wyliczyli 493 minuty, ale nie chcę tak.
Tak, na pewno dobrze ponad 400.
No, myślę, że bliżej 500. Chyba gdzieś mi mignęła ta liczba 493 minuty, więc tak ją podałem. No, ale to jest jak na zespół o takim potencjale ofensywnym jak Lech Poznań. No, po prostu wstyd, no bo można nawet mecze przegrywać, można remisować, no ale zdobywajmy bramki, strzelajmy gole przynajmniej, bo to jakąś tam daje nadzieję na poprawę sytuacji. No a ten Lech, oczywiście mamy świadomość tego, że grają od początku roku bez swojego najlepszego napastnika Isaka, który jakoś nie może wrócić do zdrowia, chociaż miał wrócić. No tu jeszcze zabrakło chyba Marfińskiego, więc też jakiś taki ubytek, no ale mimo wszystko, no. Nie oceniamy go tylko za mecz w Zabrzu, ale za ostatnie mecze, gdzie Lech po prostu nie zdobywał bramek. No
No i
i
mimo wszystko,
tyle. No.
nawet bez Isaka i Marfińskiego, to wciąż są Szymczak uznawany za duży talent.
Prawda.
Moim zdaniem słusznie. Welde, no, to gwiazda ligi teoretycznie. Goli zadech, najdroższy transfer w historii ligi. No nie, jakby nawet jeśli nie ma dwóch ważnych postaci w ofensywie, to nie jest wynik, który można tym wytłumaczyć. W sensie wynik, mówię, nie 0-0 w Zabrzu, tylko 493 minuty bez gola, bo to była dobrze podana liczba.
Tak, bo mówię, no, on grał, Marfiński grał w poprzednich meczach, także że to też jak gdyby nie jest wytłumaczeniem. Natomiast ten sam mecz w Zabrzu, jak oceniasz? Bo on, wiadomo, no, nastawialiśmy się na ten mecz, bo Górnik u siebie to prezentuje, no, naprawdę bardzo wysoki poziom. Grał w tym roku bardzo efektownie. Może nie miał jakichś takich super wymagających rywali, no, ale wygrywał te mecze naprawdę efektownie. Po Lechu też, no, zawsze spodziewamy się dobrej gry. Czy ten mecz cię rozczarował? Bo według mnie to było takie 0-0, które dało się oglądać jednak. To nie był mecz, nie wiem, typu, nie wiem, Warta Poznań, Radomiak, tylko, no, jednak trochę wyższy poziom i te bramki tam mogły paść. Zwłaszcza Górnik miał parę fajnych, ciekawych akcji.
To znaczy i mnie rozczarował, i się z tobą zgadzam, bo jako, że właśnie Górnik jest jedną z fajniejszych drużyn do oglądania, przyjeżdżał Lech podrażniony, no to myślałem, że to może być jakiś taki hit kolejki, super spotkanie, i pod tym względem rozczarował mnie też Jan Urban mówił w Lidze Plus, że z za dużym respektem jedni i drudzy przed przerwą do siebie podeszli, ale z drugiej strony no to było 0-0 takie przyjemne 0-0, że się coś działo, że to był całkiem niezły mecz i no to po Górnikowi może, tak pijąc do słów Jana Urbana, trochę zabrakło śmiałości, bo się zaczęło już mówić, że no jak wygrają, no to mogą wskoczyć czy doskoczyć do tej pierwszej szóstki walczącej o puchary. No i zaczęło na Górnika promieniować to, co paraliżuje pierwszą szóstkę, sprawiając, że gubi punkty za punktami, ale oczywiście nie mówię w pełni poważnie, no, dla Górnika remis z Lechem, to nawet u siebie, nawet z Lechem będącym w dołku, to nie jest wynik, na który można narzekać, zwłaszcza, że gra nawiązywała do dobrej gry z poprzednich kolejek. To Górnik tutaj nie ma problemu. Górnik, jeśli będzie grał tak, jak gra, to rzeczywiście może jeszcze iść w górę tabeli, że niekoniecznie musi być no, best of the rest, czyli po prostu najlepsza drużyna za pierwszą szóstką, tylko może wykorzystywać problemy tych silniejszych od siebie teoretycznie i iść jeszcze wyżej, co byłoby w warunkach Górnika przy wszystkich turbulencjach w tym sezonie, przy tym jak oni zaczynali ten sezon, naprawdę świetnym wynikiem.
Nie wiem, jaki masz plan na dalszą część tego programu, ale czy chciałeś przejść po tym meczu na Legię? Bo
Chciałem, bo to jest.
właśnie, no, bo
No.
myślę, że nie wiem, to może ja coś zasugeruję, bo
Dobra.
taką osobą, bo zastanawiam się, co teraz w Lechu się stanie.
W Legii, tak?
W Legii i w Lechu, co się
Aha.
stanie? Właśnie te chcę
Aha.
kluby połączyć takim nazwiskiem najbardziej gorącym na rynku trenerskim, czyli Markiem Papszunem. No bo tak się zastanawiam. Marek Papszun w pewnym momencie był w takiej sytuacji dość nieciekawej według mnie, no bo czołowe kluby były zablokowane, raczej wydawało się, że tam nie ma podejścia w tej chwili, że się tak układa sytuacja, że tam w najbliższym czasie nie będzie wolnych posad. Natomiast myślę, że teraz zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu mogą naprawdę sięgnąć po niego i złożyć mu stosowne oferty. No bo w przypadku Lecha wszyscy tak się zastanawiali, że to jest takie pół roku dla Rumaka, a potem na białym koniu wjedzie tam Maciej Skorża. Ja ostatnio gdzieś przeczytałem informację o tym, że Maciej Skorża jednak absolutnie nie rozważa powrotu do polskiej ekstraklasy, że jego interesują jakieś tam kluby z Bliskiego Wschodu. No generalnie nie wraca do ekstraklasy, tylko zamierza kontynuować karierę za granicą. Czyli Lech de facto, bez względu chyba na to, jak to się skończy, no chyba Mistrzostwo Polski tylko by uratowało Mariusza Rumaka, co jest jeszcze możliwe oczywiście, no ale niewykluczone, że tam już nawet teraz by można było podjąć jakieś zdecydowane ruchy w celu ratowania sezonu, zwłaszcza, że Lecha niewiele by to kosztowało, bo Mariusz Rumak ma kontrakt tylko do końca sezonu. No i właśnie ta druga Legia, która też już nawet nie tyle traci szansę powoli na mistrzostwo, no ale zaczyna tracić dystans do zespołów, które by się załapały do pucharów, do europejskich pucharów, więc tutaj jest jakaś taka się pojawiła sytuacja, że ten Marek Papszun mógłby nagle stać się naprawdę pożądaną osobą przez dwa największe kluby w tej chwili w Ekstraklasie.
No to tak, uporządkujmy te różne wątki fajne, które wrzuciłeś. Po pierwsze, Maciej Skorża. Jemu bym się kompletnie nie dziwił, wręcz dziwiłbym się, gdyby wracał na polski rynek, pomijając jakieś kwestie prywatne, rodzinne i tak dalej, które czasem mogą sprawiać, że chcesz pracować w kraju, a nie za granicą. Natomiast no, on jest w momencie, w którym musi iść za ciosem i kontynuować zagraniczną karierę i starać się właśnie wyrabiać sobie jeszcze mocniejszą pozycję na rynku. I zdziwiłbym się, gdyby przyszedł teraz do Lecha. Do Lecha pewnie zawsze będzie mógł wrócić, ale jeśli ma możliwości za granicą, a pewnie akurat on ma, no to nie dziwię się, że nie rozważałby powrotu do Ekstraklasy. Marek Papszun, no ja niedawno dość napisałem taki tekst na Weszło o tym, że no moim zdaniem absolutnie nie ma niczego dziwnego i te właśnie sugestie, że on jest przegrany, że jest trudna sytuacja dla niego, są przedwczesne, że dobry trener planujący karierę musi umieć czekać i to jest bardzo częste w przypadku no, dużych trenerów w europejskiej skali, którzy czekają na duże kluby, bo jest ich w Europie 7-8 i po prostu mają na tyle dużą poduszkę finansową i ambicje sportowe, że mogą sobie pozwolić na to, żeby poczekać, aż się zwolni miejsce w którymś klubie, co czasem oznacza, że nie pracują rok, czasem 2 lata i potem przeskakują na jakąś dużą posadę. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale Marek Papszun wyrobił sobie w naszym małym światku taką pozycję, że może czekać i to, że czeka na razie ma niepełny sezon przerwy, to jeszcze nic złego się nie dzieje. To nie jest wypadnięcie z obiegu. No i widać, że sytuacja się może zmieniać. Ja powiedziałbym jeszcze, że na jego miejscu teraz to jeszcze bym poczekał, bo jesteśmy na pierwszej połowie marca. No wiadomo, dzisiaj są głosy, że no baraże, walczymy, spróbujemy. Nawet jeśli się nie uda, to może Michała Probierza zostawić, bo jako selekcjonera, bo tyle tych zmian było. No ale niech ten Michał Probierz odpukać, przegra z Estonią baraż, w jakimś fatalnym stylu odpadnie. Nagonka zrobi się natychmiast i za chwilę będzie jeszcze trzecia pożądana posada wolna. I Papszun też będzie kandydatem znowu, tym mocniejszym, że już Probierz będzie spalony jako kandydat. Więc ja dzisiaj to bym powiedział na miejscu Marka Papszuna, że poczeka do końca marca z jakimiś rozmowami z klubami, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Absolutnie nie wierzę w to, że Lech Poznań mógłby go zatrudnić. Czy dzisiaj, czy latem. Po prostu jestem przekonany, że w tym układzie właścicielskim, w tym jak jest Lech skonstruowany, jak działa, Lech nie zatrudni Marka Papszuna. Tak myślę, to jakby byłbym bardzo zdziwiony. Legia to jest zupełnie inna rozmowa i tutaj na miejscu Marka Papszuna pewnie jest na co czekać. A jak co do klubów, myślę, że Lech powinien ratować sezon i że ta decyzja o zatrudnieniu Mariusza Rumaka na pół roku była błędna. To takie zupełne pomijanie rynku wewnętrznego, trenerskiego i nie patrzenie na to, kto jest wolny, kogo możemy mieć, kto byłby ciekawy, a tylko patrzenie, kto zna, kto ma to tak zwane DNA Lecha, to pokazuje po prostu, już bardzo szybko widać, że nie, że po prostu lepiej byłoby wziąć dobrego trenera, po prostu nie, takiego, no, daje szanse większe na sukces. No, z Mariuszem Rumakiem spróbowano, to on jeszcze ma szansę na Mistrzostwo Polski, ale jeśli mnie pytasz, no to ja na ich miejscu bym reagował. Przy czym myślę, że tego nie zrobią. Mają w następnej kolejce mecz z Wartą Poznań. Te derby z Wartą zwykle układały się dla Lecha dobrze, więc jest to okazja, żeby strzelić gola, przełamać tę serię, wygrać mecz, zbliżyć się do czołówki, no i powiedzieć, że teraz w przerwie na mecze reprezentacji popracujemy nad zespołem i. No i będziemy działać dalej w walce o mistrzostwo. Ja na miejscu Lecha cały czas to będę podkreślał, korzystałbym z tego, że jest Marcin Brosz wolny. Myślę, że to jest taki moment i taki klub i takie połączenie, które mogłoby się udać, że ktoś z zewnątrz, sprawdzony, dobry trener, ale jednak nie ktoś, kto każe, tak jak Marek Papszun, zbudować klub kompletnie od nowa. A jednocześnie ktoś z na tyle silną osobowością, że też będzie szefem w szatni, bo z tego, jakie tam głosy dochodzą i też co można czytać, patrząc na to, co się dzieje, no tam się też zrobiła taka dość wygodna szatnia, trudna do prowadzenia i potrzeba kogoś, kto zrobi tam porządek. Więc ja na miejscu Lecha naprawdę bym się Broszem interesował. Wiadomo, często to mówię przy różnych klubach, ale myślę, że to jest dobry moment dla nich. A w przypadku Legii i Kosty Runiaicia, no to bym czekał, ale czekał do lata. To znaczy w ich przypadku. Czy ja jeszcze jakoś mam wiarę, że Kosta Runiaić sobie z tą sytuacją poradzi? No, ale jeśli sobie nie poradzi, no to trzeba go będzie rozliczać. No, ryzyko tego rozwiązania jest takie, że jeśli sobie nie poradzi, to będzie oznaczało, że Legia ma sezon bez pucharów i to będzie dla nich bardzo duży cios w tej, no, odbudowie po tych fatalnym sezonie sprzed 2 lat. No, ale jeśli Papszun do Legii, no to dopiero w lecie. Ja bym tak to widział. Pytanie, jaką ty masz koncepcję?
Znaczy ja myślę, że co do Lecha byłoby to dużo prostsze, bo po prostu wymieniasz trenera, który ma kontrakt do czerwca, zatrudniasz Papszuna i pracuj, ratuj sezon, ale tak naprawdę rozliczamy cię od następnego sezonu. Natomiast no też mam wrażenie, że on tam nie trafi. Widziałem gdzieś też takie opinie jeszcze w styczniu bodajże, czy kiedyś, że Lech tak naprawdę, jeśli chodzi o trenerów polskich, to myśli tylko o Skordży, a jeśli już, to jest to rynek zagraniczny i raczej będą szukać jakiegoś nowego Johna van den Broma, czy coś w tym stylu. I myślę, że to raczej w tym kierunku pójdzie, chociaż mówię, tam ta wymiana byłaby prostsza, bo jeśli chodzi o Legię, to myślę, że tutaj by musiała być duża rewolucja i dlatego też nie do końca jestem przekonany, że to się stanie teraz, że Legia na jakieś gwałtowne ruchy zdecyduje się w trakcie tego sezonu, bo myślę, że po prostu musiałaby się pożegnać także z Jackiem Zielińskim, z dyrektorem sportowym, który mógł zatrudnić Marka Papszuna i wybrał Kostę Runiaicza, czyli myślę, że ta zadra na linii po prostu Marek Papszun, Jacek Zieliński jest w tej chwili zbyt duża, by oni mogli współpracować razem. No, oczywiście nie takie sytuacje się w futbolu zdarzały i nie twierdzę, że oni by się jakoś nie dogadali, no ale myślę, że tak na dzień dobry to nie byłby jakiś taki dobry moment na współpracę, więc myślę, że Marek Papszun, rozważając ofertę Legii, no jednak chciałby wyczyszczenia jak gdyby działu sportowego i wprowadzenia tam, nie mówię, że swoich ludzi, ale nowych ludzi. No i poza tym jest jeszcze kwestia kontraktu z Kostą Runiaiciem, który przedłużył ten kontrakt. Nie pamiętam już dokładnie do którego roku, no ale to jeszcze Legię rozstanie na pewno by sporo, sporo kosztowało. Więc tutaj takie czynniki finansowe też mogą odgrywać rolę, bo po prostu no, za odejście trenera, z którym przedłużyło się niedawno kontrakt, trzeba by było sporo zapłacić.
Kontrakt ma do czerwca 26,
No,
Kosta Runiaić, czyli jeszcze dwa
czyli
lata.
2 lata, no to nawet jeśli tam jest jakaś kwota zapisana rozstania, za którą można się rozstać, to myślę, że ona na pewno nie jest mała, bo nie sądzę, aby trener się zgodził na 3-miesięczną odprawę,
Ja
podpisując taki kontrakt.
też nie sądzę i myślę, że mimo wszystko. Bardziej zagrożony dzisiaj jest Jacek Zieliński niż Kostas Runiajić. Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale takie odnoszę wrażenie, że jak obarczony winą za to okno transferowe zimowe, czyli za bierność jakąś, którą się tu zarzuca, że nie, że te pieniądze z Ernesta Muciego nie zostały zainwestowane w jego następcę, że tutaj więcej jednak obrywa Jacek Zieliński, przynajmniej tak to odbieram. No ale tak
Tak,
naprawdę zobaczymy, czy tutaj, czy w
bo
ogóle jakieś głowy polecą, no bo może po prostu uda się to jakoś przeczekać, ten kryzys, no, kryzys, który
oczywiście, no
niewątpliwie jest. No ja jakbym miał doradzać Legii, to bym mimo wszystko był za tym, żeby oni próbowali w obrębie tych ludzi, których mają, z tego zespołu, który mają, wycisnąć jak najwięcej. Robota trenerska po prostu teraz, żeby znaleźć więcej równowagi, znaleźć odpowiedni zestaw zawodników, znaleźć miejsce czy zestaw w ofensywie, bo jest dużo takich pozycji dzisiaj, co do których są wątpliwości. Co na lewym wahadle, jest trzech lewych wahadłowych, ale właściwie nie wiadomo, który ma być tym podstawowym, czy Kun, czy Morishita, czy Gil Dias. No Kun teraz ma problemy zdrowotne. Jest w ataku trzech zawodników: Pekhardt, Gual i Blaž Kramer. Jeszcze no, Macieja Rosołka trzeba dorzucić. No i też, kto jest tutaj numerem jeden? Jaka jest hierarchia w ataku? Jak wygląda trójka środkowych obrońców, która się ma zgrywać i która ma być jakimś monolitem? Kto jest tutaj bramkarzem numer jeden? No bo teraz wskoczył Chładun, też nie ma przekonania co do niego wskoczył, bo była nagonka na Kacpra Tobiasza, którego z kolei klub chciał promować pewnie, żeby go sprzedać. Co zrobić z kontraktem Josue? To już jest temat dla Zielińskiego, ale ja po prostu. Aha, no i jeszcze sama równowaga w środku pomocy, czyli nie ma Slisza, brakuje zabezpieczenia właśnie tego defensywnego pomocnika, nawet podłączając tutaj pod mecz z Widzewem, no to typowo, nie powiem, że jakby był Bartosz Slisz, to by stał w tym miejscu, z którego strzelał Fran Alvarez, ale akurat ten gol padł w taki charakterystyczny sposób, że bardzo głęboko cofnięta linia obrony. No i wysunięci środkowi pomocnicy i brak kogoś, kto połączy te dwie linie, sprawił, że było mnóstwo przestrzeni. Widzew strzelił gola, więc to są zarzuty do Kosty Runiajcia. Z drugiej strony, no, niektóre z tych problemów zahaczają o politykę sportową całego klubu, czyli kwestia bramkarza, czy tutaj chcieli promować, czy od początku było powiedziane, że ma grać najlepszy, kwestia tego, czy Morishita jest odpowiednim wahadłowym, czy Gil Dias, Kun, to są wszystko świeże transfery, żaden na razie jakoś nie przekonuje. Ten atak, ściągnięcie Zyby jako teoretycznie następcy Slisza. Jest wiele tematów różnych, ale mimo wszystko myślę, że czas może pozwolić rozwiązać te tematy, że to są, no ja uważam i jednego i drugiego za kompetentnego i po prostu no, są szanse, że oni wyjdą z tego kryzysu. Tylko pytanie, czy przegrają wtedy cały sezon i czy będzie się to dało jakoś udźwignąć bez konsekwencji personalnych.
Tak, no jak ten mecz się zaczął, pierwsze minuty, to takie miałem momentami wrażenie, że Legia ten Widzew rozniesie, bo zaczęli naprawdę takim ogromnym entuzjazmem i było też trochę jakości w tej grze, no ale potem jakoś tak to wszystko gasło. Nie wiem, no trener Kostas Runiajić brał niby winę na siebie na konferencji, ale też powiedział, że sytuacja w klubie to nie jest tylko jego wina, więc było to takie chyba pierwszy raz z jego strony, bo on dość dyplomatycznie się zawsze wypowiadał. No takie uderzenie w to, że tych transferów zimą nie było, a jeśli były, to nieodpowiednie jakościowo. No bo rzeczywiście, no Legia, to już można na pewno powiedzieć, przespała to okno transferowe, bo nawet jeśli ci piłkarze, którzy przyszli do Legii w zimie, jeszcze odpalą, że jeszcze coś tam pokażą, to Legia potrzebowała transferów na już. Takich zawodników gotowych, którzy od razu dodadzą jakości tej drużynie, albo nawet jeśli nie dodadzą jakości, to przynajmniej załatają te wyrwy po transferach z klubu. A tego nie zrobiono. Legia po prostu jest personalnie zespołem gorszym od tego, co miała jesienią i osiąga też gorsze wyniki. No, chociaż ten kryzys w lidze przynajmniej zaczął się już jesienią, bo problemy z wygrywaniem, z punktowaniem zaczęły się znacznie wcześniej. To nie jest tylko ten rok, ale to już było rok temu. No wiadomo, ten mecz tak się też ułożył, no naprawdę niewiele brakowało, by Legia też ten mecz wygrała, bo przed akcją, po której Widzew zdobył bramkę, Kapustka miał świetną okazję, zresztą taką trochę dość podobną, bo też podanie debiutującego tam Urbańskiego, który wycofał mu piłkę gdzieś tak w okolice 10-12 metra i trzeba było to strzelić tak, jak to zrobił Fran Alvarez, a Kapustka strzelił trochę prosto w bramkę, prosto w środek bramki i nic z tego nie było. No, czasem takie detale właśnie
No ale
decydują
to
o
jest
tym.
powtarzalny scenariusz w meczach Legii, bo przecież w meczu z Pogonią też byli
Też.
blisko, żeby wygrać i grali nieźle i z Koroną też powinni byli wygrać. To też jest dla mnie argument za tym, żeby trenera nie ruszać na razie, bo ten zespół nie wygląda no, jak taki, którym się już naprawdę nic nie działa, wszystko się wali. Tam brakuje niewiele, żeby wyniki się zgadzały. Jeśli chodzi o grę, to nie jest zespół, w którym trzeba już ratować koniecznie, bo nic z tego nie będzie. I no, to też sprawia, że ja tutaj zachowywałbym spokój, tak to widzę. Natomiast trzeba też powiedzieć o zwycięzcach, bo to jest
Tak,
dla nich
oczywiście.
wielka sprawa. 24 lata czekali na wygraną z Legią. To naprawdę rzadko się zdarzają w polskiej lidze takie serie. Wiadomo, że Widzewa 8 lat nie było w Ekstraklasie, no, i że wcześniej też czasem spadał z ligi, no ale mimo wszystko to było bardzo wiele meczów, a Widzew jakkolwiek ma sezon, no taki średni, przyzwoity, no zajmują 10. miejsce, są w środku tabeli, ani rewelacyjnie, ani fatalnie. No to jeśli chodzi o takie przeżycia kibicowskie, to mają naprawdę fantastyczny sezon, no bo wygrali 2 razy mecze derbowe, też dawno nie było derbów Łodzi w Ekstraklasie. Oni wygrali i u siebie, i na wyjeździe. Wygrali w Poznaniu w świetnym stylu, na Lechu też tam bardzo dawno nie wygrali, też to było efektowne i na pewno takie, no, zwycięstwo, które się będzie pamiętać. Pokonali Legię jeszcze po golu w ostatniej czy w doliczonym czasie gry. No to też piękna sprawa. No, wiele jest takich momentów już w tym sezonie, które będzie się pamiętać i powtarza się czasem, że dla trochę nie wierzę w takie slogany, ale że mimo wszystko w takim klubie jak Widzew, no to meczami derbowymi, meczami z Legią można sobie albo wiele przegrać, albo wiele wygrać. Jeśli jest w nich chociaż część prawdy, no to Daniel Myśliwiec, pracujący tam od niedawna, naprawdę musiał mocno zapunktować, bo na jego konto idzie jedno derbowe zwycięstwo, idzie wygrana z Legią, idzie wygrana z Lechem, czyli 3 z 4 takich najważniejszych wygranych meczów w tym sezonie idą na jego konto. No i to na pewno jest taki, no, dla mnie Widzew to jest po prostu drużyna środka tabeli, która w dobrym dniu potrafi zagrozić każdemu, w złym dniu potrafi przegrać z każdym. No można właściwie powiedzieć, że to charakterystyka pasująca do każdej drużyny ekstraklasy, no ale Widzew jest tak pozytywnie nieobliczalny dla mnie, no, że może zrobić też coś takiego, jak właśnie ograć Legię Lecha w jednym sezonie.
Ja myślę, że to zwycięstwa, nawet okoliczności tego zwycięstwa, to jednak były bardzo kibicom Widzewa potrzebne po tych dwóch ostatnich meczach, gdzie przegrali po dogrywce w ćwierćfinale Pucharu Polski z Wisłą i potem przegrali ze Śląskiem we Wrocławiu. Dwa mecze, po których całe środowisko Widzewa miało ogromne poczucie krzywdy, że zostali przekręceni, że sędziowie się na nich uwzięli, że po prostu no, nie zasłużyli na te porażki, że przegrali tylko dlatego, że sędziowie podjęli takie, a nie inne decyzje. Ja już abstrahuję od słuszności tego poglądu, czy tak rzeczywiście było, czy nie. Na pewno trochę racji w tym mieli, no ale generalnie było takie poczucie, że cały świat jest przeciwko nam, wszystko się przeciwko nam sprzysięgło, no ale przyszedł właśnie ten mecz z Legią, jeszcze drużyna wystąpiła w replikach tych koszulek z meczu z tego słynnego, który widzę wygrał w Warszawie.
Brakowało mi tylko Bakomy jako sponsora na
Tak,
tych
no,
koszulkach.
ale to chyba już
Nie, to
nie mogło
niemożliwe,
być. No,
wiem, wiem.
notabene byłem na tym meczu w Warszawie, także pamiętam klimat tego spotkania, oglądałem trybuny na Łazienkowskiej starej to spotkanie. Więc takie trochę nawiązanie do tego, no i też okoliczności, bo sama końcówka, no i piękny gol, więc myślę, że ta bramka, ten mecz, no, wynagrodził kibicom Widzewa te ostatnie takie, no, trudne chwile, które przeżywali.
Podkręćmy tempo, bo jest jeszcze wiele ciekawych wydarzeń z tej kolejki, które trzeba omówić, bo no, bardzo gęsta atmosfera jest też na pewno w Rakowie Częstochowa po tym, co się wydarzyło w ich meczu z Puszczą Niepołomice. To znaczy, wydawało się niektórym, że po rozbiciu Lecha to już będzie marsz Rakowa po mistrzostwo, przełamanie i tak dalej. Natomiast no, oni zagrali w sposób. W Krakowie z Puszczą, czy ten mecz to był no jeszcze bardziej frustrujący niż wiele poprzednich, których nie zdołali wygrać, no bo nie dość, że przedłużyli serię bez wygranej na wyjeździe, nie wygrali na wyjeździe w lidze od października, początku października, nie wygrali dwóch meczów z rzędu od przełomu września i października w Ekstraklasie, no to jeszcze tutaj mecz, w którym grali z Puszczą, szybko strzelili gola, Puszcza sobie strzeliła gola, Puszcza grała w dziesiątkę po prawdopodobnie zbyt surowo czy zbyt pochopnie podyktowany w wyciągniętej czerwonej kartce dla Joanna Rewenko. Wszystko się układało. No, wydawało się, że jak to możliwe, żeby Puszcza, grając od 20 którejś minuty w osłabieniu i przegrywając 0-1, może nie przegrać z Rakowem Częstochowa, a nie przegrała. Czerwona kartka, druga żółta dla Frana Tudora. No i później końcówka, w której Puszcza zdołała wcisnąć bramkę na 1-1 z rzutu karnego. Były dwa słupki Rakowa, było trochę sytuacji, ale też nie jest tak, że Oliwier Zych był zawodnikiem meczu i wyciągał niesamowite sytuacje. No więc to jest znowu dowód na to, że to nie jest tak, że Raków się przełamie i teraz już pójdzie. No, nie może cały czas pójść. I to był mecz, który zaczynał dla Rakowa serię spotkań z czterema najsłabszymi zespołami w lidze. Teraz mają zaległe spotkanie z Koroną Kielce, później mają spotkanie z ŁKS-em i jeszcze z Ruchem Chorzów zagrają. Trzy z tych meczów są na wyjazdach. No i już mecz z Puszczą pokazał, że bardzo trudno będzie w ten sposób przejść po prostu robiąc serię zwycięstw. Raków cały czas, no, ma 5 punktów straty do liderów, ma mecz zaległy w zanadrzu, ale no, doliczanie 3 punktów za mecz z Koroną naprawdę, no, nie ma żadnych podstaw, bo Raków robi takie rzeczy jak w ten weekend.
No tak, no ja w tym meczu widziałem takie minimalistyczne podejście u piłkarzy Rakowa, którzy po tej czerwonej kartce według mnie byli absolutnie przekonani, że mecz się już skończył, że zwłaszcza jak objęli prowadzenie, że tu nic złego stać się nie może. No i takie, co mnie raziło, to takie niechlujstwo techniczne. To znaczy, gdy trzeba było po prostu się skupić, dokładnie podać piłkę, rozegrać akcję, to tego brakowało. Jakieś takie kiksy, nawet taka przed oczami stoi mi taka jedna akcja z tego meczu, bardzo, w sumie nieistotna, no, ale Koczergin otrzymał takie podanie, znaczy otrzymał piłkę, wybiegał mu na pozycję, na skrzydło ten wahadłowy ze Szwecji.
Otieno, to znaczy
Otieno,
z
tak.
Kenijczyk, ale ściągnięty ze Szwecji.
No, i wystarczyło tylko po prostu mu podać, żeby gość biegł sobie w pole karne, to on kopnął piłkę na aut. Proste podanie. I to mówię, to była taka sytuacja, która obrazuje mi postawę Rakowa w tym meczu, że gdy trzeba było coś zrobić, nawet nie wybitnie, tylko dobrze, to oni robili to źle w decydujących momentach. I zapłacili za to cenę, no bo jak mówił trener, że po prostu gdy się gra z taką drużyną jak Puszcza to i prowadzi tylko 1-0, to zawsze coś tam może się przytrafić. No i się przytrafiło zagranie ręką, ale to było takie chwilę wcześniej była taka dość podobna sytuacja i tam naprawdę Puszcza była bliska wyrównania, tam
Z linii
zamieszanie,
bramkowej Jean
tak,
Carlos
wybicia
wybił piłkę.
piłka. Tu też piłka leciała w kierunku bramki, niekoniecznie by musiała zostać przez bramkarza złapana, więc taki sygnał, że jest źle, już był wcześniej i Raków z tego żadnych wniosków nie wyciągnął. Natomiast jeśli chodzi o Puszczę, to mam wrażenie trochę, że trener Tomasz Tułacz jest Jeśli chodzi o przebieg meczu, myśmy już o tym mówili w przypadku meczu z Jagiellonią, że to jest trener, który jako jeden z nielicznych w ekstraklasie potrafi w czasie meczu tak wywrócić ustawieniem zespołu, zmianami, zmianą systemu gry, że rywale pewnie czasami się gubią z tego powodu, bo rzadko się zdarza. No, często trenerzy, jak dokonują jakichś zmian, to wymieniają zawodnika na pozycjach, czyli za obrońcę wchodzi obrońca, za skrzydłowego skrzydłowy. Natomiast u trenera Tułacza bardzo często są to takie prawdziwe rewolucje personalne. Tutaj na przykład przesunął do ataku stopera Wojcinowicza, który no takie po prostu nieoczywiste wybory, które wywracają z jednej strony taktykę zespołu, zmieniają ją, a z drugiej strony po prostu powodują może jakąś taki chaos u rywala i przez to oni potrafią czasem takie mecze, jak na przykład ten z Jagiellonią, czy teraz z Rakowem, który wydawał się już totalnie przegrany, no ratować i remisować.
No i Puszcza to jest także przez to, o czym mówisz, zespół absolutnie nietypowy na całą ekstraklasę, bo prawie dla każdego zespołu w ekstraklasie kluczowe jest strzelenie pierwszego gola, wyjście na prowadzenie, a jeśli się straci jako pierwszy gola, no to zazwyczaj jest już po meczu, czyli ten pierwszy gol jest absolutnie kluczowy. W przypadku Puszczy jest odwrotnie, jak wychodzi na prowadzenie, to nie wie, co ma z tym zrobić, jak rywal wychodzi na prowadzenie, to nie ma problemów z odrobieniem strat, nawet jeśli to jest trzybramkowa strata z Jagiellonią, tak jak było pod koniec jesieni, nawet jeśli to jest strata jednobramkowa, ale z Rakowem grając w osłabieniu. No nie tracą głowy, kiedy przegrywają, tracą głowę, kiedy wygrywają. No i to jest bardzo rzadki przypadek, no ale dla mnie najbardziej imponujące jest mimo wszystko, że oni są tak silni mentalnie, że oni tyle ciosów zbierają, takich, które już niejedną drużynę kładą, no, które jednak pokazują, że no nie, to się nie uda. No, a oni zawsze albo tydzień później, w najgorszym wypadku, ale często jeszcze w obrębie tego samego meczu potrafią sprawić, że spłynęło to po nich jak po kaczce i grają dalej, jak gdyby nigdy nic. To, no, naprawdę to budzi mój podziw, bo że oni są tacy trudni do złamania, nie tylko jeśli chodzi o styl gry, ale też jeśli chodzi po prostu o siłę mentalną.
Tak, no, trener Tułacz mówił, że 3 razy w tym meczu zmieniał kompletnie ustawienie, przestawiał tych zawodników na boisku i mówię, to jest o tyle rzadkie, że trenerzy nawet z tych lepszych klubów to po prostu no, mają jakiś tam dublerów na pozycjach, a on po prostu to przekłada tak, że to powoduje według mnie zamieszanie trochę w szeregach rywali.
No, Julian Nagelsmann to tak robi, to na dużym,
Tak?
na wysokim poziomie, ale potem to się. Gdy był w Bayernie, to przeciwko niemu to zadziałało. Natomiast prowadząc w Hoffenheim, potrafił wywrócić zespół 5 razy w trakcie meczu i sensownie wywrócić. No i Tomasz Tułacz też coś takiego ma rzeczywiście. Więc Raków ma problem, chociaż oczywiście no, zobaczymy, cały czas jest ten zaległy mecz. Jeśli by wygrali z Koroną, no to będzie dla nich dobrze. Natomiast wydawało się, że w tej kolejce to właśnie to, co się wydarzyło z Rakowem, z Lechem, porażka Legii, przepraszam, i to, że Jagiellonia zrównała się punktami ze Śląskiem, że to wszystko układa się pod Pogoń Szczecin, że to jest właśnie teraz, oni grają z Zagłębiem u siebie, lekki, łatwy, przyjemny mecz, będą 2 punkty straty do lidera, no i Pogoń zrobiła właśnie to, z czego słynie, czyli w takim momencie wywinęła numer, zagrała słaby mecz, to nie był taki typowy mecz Pogoni, że oni grali świetnie i pudłowali, rywal nie miał nic do powiedzenia i strzelił 2 gole. Nie, oni akurat zagrali słabo, mimo to oczywiście mieli sytuację, mieli rzut karny Kamila Grosickiego, piłka raz wybita z linii bramkowej przez Kurminowskiego, też strzał z dystansu, który tak świsnął obok bramki, ale mimo wszystko to Zagłębie pokazało jako jedne z nielicznych, że da się pojechać do Szczecina i no jakoś wybić atuty Pogoni. I to był na pewno najlepszy mecz Zagłębia w tym roku. Też konkurencja nie była duża, ale zasłużyło moim zdaniem Zagłębie na tak dobry wynik.
Czy aż tak do końca bym się nie zgodził, że dla mnie to był mecz taki na remis, ale trzeba pochwalić Zagłębie za to, że wykorzystało ten słabszy, nie wiem, czy dzień, czy czy po prostu to, że Pogoń sobie rzeczywiście z jakąś tam presją nie radzi, gdy jest już stawiana w roli, nie wiem, zdecydowanego faworytę. Bo rzeczywiście, no ten mecz to był taki typowy mecz na właśnie klęskę Pogoni, czyli powrót z wyjazdów po wywalczeniu awansu do półfinału Pucharu Polski, czyli zdobyciu Poznania, potem no, remis na Łazienkowskiej w takich okolicznościach, jakich było uznano za sukces, wyprzedany stadion, przeciętny rywal, który w tym roku zawodził, czyli wszystko przemawiające za, no i my się wykładamy przed kompletem publiczności. Ale no mówię, no Pogoń na pewno nie zagrała jakoś ani dobrego, ani złego meczu. Wiadomo, pierwszy gol zupełnie taki przypadkowy, karny, który no karny jak karny, karny Erywaru. Nic tam nie zwiastowało złego, przypadkowe odbicie ręką piłki. Strata. Potem nie udało się wyrównać, bo taki podobnego karnego Pogoń dostała i to myślę zadecydowało o tym, bo gdyby ta Pogoń wyrównała wtedy, gdyby Kamil Grosicki jednak wykorzystał tę jedenastkę, to myślę, że ten mecz inaczej by się układał. No a Zagłębie w miarę solidnie w obronie, przy czym chciałbym podkreślić, że to nie była jakaś taka rozpaczliwa obrona, że Zagłębie tylko się broniło,
No
bo
właśnie, o to mi
w tej
chodzi, bo ja
drugiej
się.
połowie
Tak.
właśnie było kilka akcji ofensywnych całkiem niezłych, chociaż ten gol na 2-0, no kompletnie przypadkowy i koszmarny, znaczy koszmarny, błąd bramkarza, po prostu można powiedzieć, że to był gol samobójczy, czyli Pogoń, Zagłębie dostało w tym meczu jak gdyby dwa prezenty od Pogoni, samo jakiejś akcji zakończonej bramką, takiej akcji naprawdę wypracowanej nie przeprowadziło, ale mówię, ja chwalę Zagłębie za to, że to nie była taka kurczowa obrona, no i w tym sensie można powiedzieć, że w jakiś tam sposób zasłużyli na wygraną.
Okej, to tutaj się zgadzamy. No i no, oczywiście Pogoń niczego w ten sposób nie przegrała, no ale to jest po prostu dowód na to, że jak szukamy zespołu gotowego, takiego, który pójdzie po to trofeum za Mistrzostwo Polski, to Pogoń też nim nie jest. Może zostanie mistrzem, ale ona też ma swoje zmagania, z których nie potrafi wyjść, nie potrafi zostawić za sobą i cały czas to są problemy, które powracają w tym zespole. Zagłębie tą wygraną no, usadowiło się w środku tabeli tak pewnie, że no, pewnie będzie stamtąd już nie do ruszenia, bo to jest 10 punktów przewagi nad strefą spadkową, ale 8 punktów straty do strefy pucharowej, bo też myślę, jakby te rozstrzygnięcia Pucharu Polski sprawiają, że trzeba liczyć miejsca pucharowe w Ekstraklasie takie, jak one są, a nie tak, jak się przyzwyczailiśmy ostatnio, czyli pierwsze, drugie, trzecie. Tylko podium w Ekstraklasie daje puchary. Finalista, jeden finalista Pucharu
Na pewno
Polski
będzie.
będzie na pewno spoza czołowej trójki, bo to będzie
Czyli jest
albo Piast Gliwice,
50% szans,
tak,
że
a też nawet więcej niż 50%, bo przecież Pogoń jest w tym momencie na piątym miejscu. Tak naprawdę tylko Jagiellonia przy obecnym układzie jest zespołem z miejsc pucharowych, czyli tylko jej zwycięstwo przy obecnym układzie dałoby czwartemu miejscu w Ekstraklasie grę w pucharach. Przy wygranej Pogoni może się tak ułożyć, że Pogoń jednocześnie skończy na podium ligę i zdobędzie puchar, wtedy czwarte też da. Natomiast no, jeśli jesteś klubem, dla którego gra w pucharach w przyszłym sezonie, to jest takie finansowe być albo nie być, no, czyli Lechem Rakowem albo Legią Warszawa jesteś, to musisz liczyć na to, że skończysz na podium. No, czwarte miejsce, no, możesz się przejechać, zajmując czwarte miejsce w tym sezonie akurat. No, ale akurat Zagłębia to na pewno nie będzie dotyczyć. Pogoń tutaj. Mistrzostwo mistrzostwem, trofeum to największa szansa i tak jest, żeby po nie sięgnąć w Pucharze Polski, a tutaj oni muszą pilnować podium. To jest dla nich najbardziej realny temat. Ważny mecz bardzo był w tej kolejce, w ten weekend na dole tabeli, jeśli chodzi o Ruch Chorzów, bo wszyscy czekaliśmy, co się wydarzy po tym efektownym przełamaniu z Piastem, po wygranej 3-0. No i Ruch, znowu kolejne plagi na nich spadły, bo mecz ze Stalą Mielec chcieli przełożyć, bo jakiś wirus grasował. Ponad połowa podstawowej jedenastki musiała zostać zmieniona w porównaniu do meczu z Piastem. mocno eksperymentalny skład, ławka jeszcze bardziej eksperymentalna. Też podkreślali ludzie z Chorzowa, że nawet ci zawodnicy, którzy ostatecznie zagrali przeciwko Stali, też mieli w tygodniu problemy z tym wirusem, że to nie oszczędziło nikogo. I, no i to na pewno znacząco utrudniło powalczenie o jakieś punkty w Mielcu, chociaż też trzeba podkreślić, wszystkie trzy gole Ruch stracił po stałych fragmentach gry, czyli po zagraniach, przed którymi teoretycznie najłatwiej się obronić. Nie było tak, że oni po prostu już bezsilni nie nadążali za rywalami i tracili kolejne gole. No, tracili w sytuacjach, których dało się uniknąć.
To był taki mecz, w którym jakieś tam różnice w przygotowaniu fizycznym nie było widać. No, zadecydowały w dużej mierze te stałe fragmenty gry, błędy proste, takie nawet juniorskie momentami. No, Stal Mielec, odnosiłem wrażenie, że to chyba Domański mówił coś takiego po meczu, że już dawno nie mieli spotkania takiego, w którym by mieli taki spokój, bo Stal jak wygrywała mecze, no to raczej je wyszarpywała, no nie było takiego meczu, że sobie go ustawiali w miarę szybko i kontrolowali przebieg gry, natomiast tutaj im się też to wszystko w miarę sensownie układało, gol na 1-0, gol na 2-0, schodzisz na przerwę prowadząc 2-0, potem szybka trzecia bramka, no i tak w zasadzie potem już można powiedzieć trochę nuda, no Ruch się jeszcze poderwał, zdobył bramkę honorową, ale widać było, że po prostu no, Stal kontroluje to spotkanie, także wreszcie Mielec miał możliwość zagrania takiego meczu, można powiedzieć, na spokoju w
Tak,
miarę
ja
też,
też jakby
który
komentując ten mecz miałem takie poczucie, takie przemyślenie, że Stal się ustabilizowała w tej ekstraklasie, że to już jest normalny ligowiec, taki, wiadomo, oni weszli po latach, walka o przetrwanie, pierwszy, drugi sezon, kolejny, a teraz tutaj przyjeżdża do nich Beniaminek z problemami, no i się zderza z tymi wszystkimi ligowcami pełną gębą, Wlazło, Domański, Matras, wiadomo, Szkurin, Kochalski i no, że to jest już taka przepaść jednak, ta przepaść była tym większa, że była spowodowana też okolicznościami, ale Stal tu zagrała jak taki dojrzały, ograny w ekstraklasie zespół. Rzadko się jej coś takiego zdarza, ale też miałem takie wrażenie, jak właśnie mówił Domański, że to była jednak duża kontrola, chociaż no mieli szczęście w tych sytuacjach podbramkowych, no ale też dobrze wykonywali stałe fragmenty gry. Stal jest ósma, no i w tym momencie no to jest szansa na naprawdę najlepszy sezon od kilku dekad w wykonaniu Stali, bo nic nie wskazuje na to, żeby tam miało dojść do jakiejś zapaści. 35 punktów, więc utrzymanie
Ja myślę.
praktycznie pewne, oni mogą spokojnie, bez presji grać jeszcze o jak najwyższe miejsce teraz i to na pewno byłaby dla nich wielka sprawa.
To i tak będzie najlepszy sezon, bo nawet jeśli zrobią, nie wiem, tam 5-6 punktów jeszcze, to ponad 40 punktów, to nie pamiętam, czy Stal miała po powrocie do Ekstraklasy sezon, w którym ponad 40 punktów zdobyła, także
Na
że to
pewno nie
już.
w pierwszym, w poprzednim miała, tak, w poprzednim miała 43 punkty.
No to myślę, że mogą to spokojnie przebić, no bo mają 35, 9 punktów, mogą na luzie zrobić w tym, co zostało. Natomiast jeszcze tak do Ruchu, no szkoda trochę tych okoliczności, no bo cała ta euforia, całe to, może nie euforia, no ale taki zastrzyk nadziei jakiejś po tej wygranej z Piastem Gliwice uleciał, no bo w czym Ruch mógł upatrywać nadziei, że właśnie pójdzie za ciosem, że
Że
no
serię
jedziemy.
złapie, no
Tak, że
tak.
złapiemy, no jedziemy do takiej Stali, no która, no musimy gdzieś na wyjeździe czasem wygrać, no to może w tym Mielcu akurat. 21 punktów, bezpośredni kontakt, już taki fizyczny wręcz z drużynami przed nami w tabeli, no a to wszystko uciekło i myślę, że już tak ten balonik, który troszeczkę został napompowany wygraną z Gliwicami, to tak został przekłuty.
Znaczy,
Chociaż
moim
może.
zdaniem jest teraz kluczowy tydzień. W tym momencie się rozstrzygnie, znaczy nie rozstrzygnie się, że Ruch się utrzyma, ale może się rozstrzygnąć, że Ruch spadł, bo to jest tydzień zaległych meczów Puszczy Niepołomice w Gliwicach, bardzo ważnego, i Korony Kielce z Rakowem. I teraz dla Ruchu, jeśli żaden z tych zespołów, czyli ani Puszcza, ani Korona nie zapunktują, a Ruch wygra wielkie derby Śląska, no to walka o utrzymanie jest otwarta.
Jeszcze.
Weekend jeszcze jest otwarta. Jeśli Korona albo Puszcza zapunktują tutaj w tym tygodniu, Ruch nie wygra wielkich derbów, no to przed przerwą na kadrę właściwie można będzie już szykować się na pierwszą ligę. No taka będzie już rzeczywistość, no bo różnica punktowa może być już za duża. No dobra, no może trochę jeszcze przesady w tym jest, ale, no ale mam takie poczucie, że to jest jeden z takich najważniejszych tygodni. Jak patrzymy, śledzimy te procenty, które wyliczają ludzie na Twitterze, przede wszystkim Piotr Klimek, jakie są procentowe szanse na utrzymanie, spadek, no to tutaj w tych najbliższych dniach najwięcej może drgnąć, jeśli chodzi o Ruch w jedną i drugą stronę. Natomiast na pewno mecz w Mielcu to jest dla nich jakiś problem. Natomiast są też dwie drużyny, które dość niespodziewanie są cały czas zaplątane w walkę o utrzymanie, to znaczy one na dole tabeli są nie od dziś, ale spodziewano się, że nie będą mieć nic wspólnego z walką o utrzymanie, że pójdą w górę, tak jak Zagłębie, Widzew. Natomiast Piast Gliwice ma potężne problemy, znowu stracił 3 gole, przegrał u siebie z Radomiakiem. Dla Radomiaka to takie bardzo ważne kolejne zwycięstwo, wygrali ze Stalą Mielec przed tygodniem, czyli zrobili 6 punktów w ciągu jednego tygodnia, no i to było kluczowe 6 punktów, no a Piast przegrał w takim meczu znowu dziwnym, no bo nie musiał tego meczu przegrać, a przegrał. No i Krakowia, która no zremisowała z Koroną, czyli nie jest dla niej najgorzej, bo utrzymała dystans nad strefą spadkową, no ale też znowu był to taki typowy mecz Krakowi, w którym prowadzili, mieli dobre sytuacje, zmarnowali przynajmniej dwie takie stuprocentowe okazje, no i wyjeżdżają z remisem. Jeszcze trener Zieliński nawet przeklina na konferencji prasowej. No, to są obrazki, których się nie spodziewałem zobaczyć akurat po trenerze Zielińskim. No więc to dwie drużyny, które jeszcze oprócz Korony i Puszczy mogą się zaplątać, jeśli się szybko nie poprawią.
Tak, no te dwa mecze, o których wspomniałeś, jak gdyby wykluczyły już dla mnie Radomiaka z walki o utrzymanie, czyli dla mnie już jak ktoś ma 31 punktów, powyżej 30 punktów na tym etapie rozgrywek, to znaczy, że się utrzymał. Więc Radomiak zrobił swoje. Warto też wspomnieć może to, że wreszcie strzelił gola z karnego. To
Tak.
było bardzo trudne. Znowu strzelił gola po rzucie z autu, czyli zaczyna gonić Puszczę w tym elemencie. No i to, co mówiliśmy przed sezonem, że odejście Pedro Henrique będzie dość łatwe do zastąpienia, bo Leonardo Rocha to jest prawie taki sam napastnik, jeśli chodzi o charakterystykę. No i on to potwierdza, bo pomijając tą czerwoną kartkę z Krakowią, no i potem jego brak, no ale w tych dwóch meczach, których zagrał od pierwszej minuty, no to zrobił to, co od niego się wymaga, czyli po prostu jakieś takie, no w pierwszym meczu ze Stalą Mielec, tym zaległym, zapakował bramkę z głowy po świetnym dośrodkowaniu. Tutaj popisał się efektowną przewrotką, czyli znowu w powietrzu powalczył i zdobył gola, który też pewnie będzie gdzieś tam kandydował do miana gola sezonu, na pewno pewnie będzie w jakiejś tam piątce. No więc robi to, co od niego się wymaga, czyli ten styl Radomiaka polegający na wrzutkach i walce powietrznej zaczyna przynosić efekty. Natomiast no rzeczywiście nerwowo się robi.
To jeszcze powiedzmy, zanim do Piasta, to jeszcze Luka Wuszkowicz, bo
No
dużo się
właśnie.
mówiło o tym, że przychodzi 17-latek z Tottenhamu, za którego zapłacili Anglicy niedawno 14 milionów, no ale jednak 17-latek i pytanie, czy on tu będzie grał, jak to będzie wyglądać. Dla mnie to jest właśnie ciekawy eksperyment, oglądanie go w lidze, bo widzimy, mamy porównanie 17-latków, których oglądamy, wchodzących do ligi, jak wyglądają, i mamy 17-latka, już pomijając z jakiego kraju, ale takiego, za którego ktoś zapłacił przed chwilą 14 milionów. Jak ktoś taki wygląda? No i Luka Wuszkowicz naprawdę wchodzi i no, na mnie robi bardzo duże wrażenie. Już pomijam, że w tych dwóch ostatnich meczach strzelił gole po wrzutach z autu Abramowicza, ale naprawdę fizycznie wygrywa pojedynki główkowe. To jak gra piłką. No ja nie wiem, zachwycaliśmy się, może za duże słowo, no ale ceniony był za poprzednie lata Rafael Rossi, że jest takim liderem obrony, ale no dzisiaj to Fuszkowicz jest dla mnie najlepszym stoperem Radomiaka i w ogóle takim wyróżniającym się już w skali ekstraklasy teraz. No, duże wrażenie na mnie robi, jak on gra.
Tak, i ja myślę, że to jest bardzo fajne, że on tutaj trafił do Ekstraklasy. Trzeba trzymać kciuki za to, żeby on naprawdę zrobił taką wielką międzynarodową karierę, bo to będzie taki, no będzie to czasem przypominane,
No, jak Paulinho z ŁKS-u, tak.
tak, że będzie się wspominać, że a tu jednak te pół roku pokopał w Radomiaku i w Ekstraklasie. No i może też otworzy rynek polski na takich piłkarzy, że nie jakieś takie kluby, które będą chciały ogrywać jakieś swoje talenty, swoich przyszłościowych zawodników, no, będą tutaj trafiać, bo myślę, że nie jest to nic trwałego, bo Radomiak na nim nie zbuduje swojej pozycji, nie zbuduje drużyny, nie zarobi też na nim wielkich milionów, no
Nawet
zarobi
limitu
pewnie nic,
młodzieżowców nie wypełni.
nawet limitu młodzieżowców nie wypełni, no ale chyba dobrze, że ktoś taki trafił. Wolę takich piłkarzy, gdy się ściąga nawet na wypożyczenie i to takie krótkoterminowe, chociaż może ono się jeszcze tam przedłuży, bo niekoniecznie on może zdecydują władze Tottenhamu, żeby na przykład jeszcze pół roku mu dać albo cały następny sezon na ogranie się tutaj, a po prostu mówię, wolę takich piłkarzy, jak trafiają z zagranicy do naszej ligi, niż nie wiem, no jakiś tam, nie będę mówił o starych
No.
Słowakach, bo to już jest
No,
przeszłość, bo
ale
tacy
wiadomo,
nie
tacy
trafiają,
typowi,
no ale
którzy trafiają. No.
tak jest. No a jeśli chodzi o te kluby, czyli Krakowie i Piasta. No Piast jest jeszcze o tyle lepszej sytuacji, ma ten wentyl bezpieczeństwa, bo też myślę, że jeśli wygra ten zaległy mecz z Puszczą, to się jednak z tej walki o utrzymanie wypisze 28 punktów. Trener Aleksander Wukowicz na konferencji ogłosił, że Raków wszedł w tryb walki o
Piast,
utrzymanie,
piast, piast.
czyli Piast wszedł właśnie w ten tryb walki o utrzymanie, czyli totalna mobilizacja. No, w tamtym roku to się jakoś sprawdzało w Gliwicach. Wyszli z tego. Myślę, że chce powtórzyć ten manewr. No, dla Piasta to jest absolutnie kluczowy mecz. Ta wygrana naprawdę potrafi złapać, pozwoli, że złapią trochę oddechu. Natomiast gdyby oni przegrali z Puszczą, to ja tam wcale nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do jakichś nerwowych ruchów i łącznie ze zmianą trenera.
Tak, ja też przy okazji meczu z Radomiakiem, przy tym jak się układał, pierwszy raz pomyślałem, że Aleksander Wukowicz musi uważać, bo jest zagrożony. Po meczu z Puszczą, który rozegrają w środku tygodnia, jest wyjazd na Legię, na Łazienkowską, przed przerwą na kadrę. No więc tak, rzeczywiście to, co nastąpi po meczu z Puszczą, sprawia, że mecz z Puszczą jest jeszcze ważniejszy, bo to, co by nie mówić, jaka by Legia nie była w kryzysie, ile by nie traciła punktów, to jest trudny wyjazd i nie można zakładać, że się na Łazienkowskiej zdobędzie 3 punkty, chociaż wykluczyć tego oczywiście nie można. No i pytanie jeszcze, co z Krakowią? Jak to
Właśnie.
oceniać, bo Olafsson wchodzi do składu, strzela gola. Maigard ma asystę, ale też marnuje świetną sytuację, gdzie Olafsson z kolei mógł mieć asystę. Strzelają gola na 1-0 po bardzo ładnym wyjściu spod pressingu z własnej połowy, jak nie oni, bo Krakowia raczej pressing omija długim zagraniem na Makucha, a nie w taki sposób, jak wyszła. Czyli teoretycznie jest wszystko dobrze. No ale potem znowu cofnięcie się, gorsza druga połowa, zamieszanie, strata gola, no i końcówka, w której mogło się potoczyć w jedną i w drugą stronę, bo miał setkę Patryk Sokołowski na 2-1, ale Korona też miała strzały, przy których się musiał Sebastian Madejski wysilić. No i tam cały czas jest nerwowo i jest bardzo duże napięcie i mówimy o Aleksandrze Wukowiciu, że jest zagrożony. Myślę, że biorąc pod uwagę, że Krakowia gra z Widzewem, jest zagrożona spadkiem, nie wygląda sytuacja dobrze, jeśli chodzi o wyniki w rundzie wiosennej, a też ten Widzew to jest były pracodawca Mateusza Drużdża, prezesa Krakowi, może potraktować to spotkanie ambicjonalnie. Jest to ostatni mecz przed przerwą na kadry. Myślę, że bardzo duże ciśnienie jest na Jacku Zielińskim, żeby to spotkanie wygrać.
No myślę, że to zachowanie jego na konferencji, które zupełnie jak gdyby nie jest kojarzone z jego osobowością, o tym świadczy. Zresztą też widziałem taki wpis prezesa Krakowi, właśnie o którym wspomniałeś, i tam no, był taki dość mocny zarzut pod adresem drużyny, że nie wyszliśmy na drugą połowę. No, nie było tam jakiegoś takiego podtrzymywania na duchu, wspierania się, tylko taki no, konkretny zarzut, że Cracovia drugą połowę totalnie zawaliła. Może nie totalnie, no ale rzeczywiście no, z meczu, w którym miała jakąś tam kontrolę, nawet sporą w pierwszej połowie, no w drugiej zaczęła grać tak, jakby Korona tego chciała, no ale też z drugiej strony ja się spodziewałem tego, że Korona zagra tak w drugiej połowie. No to jest drużyna, która ma taki właśnie styl. No z Legią było podobnie też, pełna kontrola Legii. I ta Korona ma coś w sobie, zwłaszcza w meczach u siebie, że dopóki się ten mecz nie skończy, to ona jest w stanie po prostu odwrócić, wyszarpać. Zresztą pokazują no, tegoroczne nawet mecze. No, wygrany mecz z UKS-em w doliczonym czasie gry, wyrównanie z Legią Warszawa w doliczonym czasie gry, nawet ten wyjazd za Zagłębiem Lubin, gdzie padł gol, był spalony czy nie, były milimetry, no ale też tam można powiedzieć, że doprowadzili do takiej sytuacji, że trzeba było VAR używać, czy nie będzie remis. Więc z Koroną, tak jak kiedyś o reprezentacji Niemiec się mówiło, czy o Bayernie, już nie pamiętam, że dopiero jak odjadą z klubowego parkingu, to można mówić, że się mecz wygrało. No to z Koroną też po prostu, dopóki powiedzmy sędzia nie zagwiżdża po raz ostatni, to można się wszystkiego spodziewać.
Tak, no jeśli mówimy o drużynach w Ekstraklasie, że są nierówne, to zwykle są nierówne z tygodnia na tydzień, a Cracovia jest bardzo nierówna w obrębie meczów, ale o Koronie też to można powiedzieć to samo, z tym, że one zazwyczaj się odwracają, czyli Cracovia nieźle wygląda, czasem wychodzi na prowadzenie, nie dowozi, Korona potem zwalcza problemy, które sama stworzy. Tak naprawdę, mimo tego, że mówimy, że dla Krakowi to cios, Krakowia może być niezadowolona z wyniku, biorąc pod uwagę przebieg meczu, który miała na tacy, żeby wygrać i to byłoby bardzo ważne zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, to dla Korony jest gorszy wynik, bo to Korona chce wciągać taką Krakowię do walki o utrzymanie, to Korona sobie musi kalkulować, no, że jak się chcemy utrzymać, to z Krakowią mającą problemy u siebie trzeba wygrać, a nie no, szczęśliwie zremisować. Więc no, po tym meczu jedni i drudzy na pewno są niezadowoleni. Też dla Korony kluczowy tydzień, bo mają dwa mecze u siebie, ale bardzo trudne, bo z Rakowem i z Pogonią. No i pytanie, co będą w stanie wyszarpać, co korespondencyjnie zrobi Puszcza, bo to cały czas te drużyny są ze sobą na styku. No i w ogóle będziemy mieli taki tydzień, mówisz o tych 30 punktach na tym etapie, które są dla ciebie jakąś granicą taką, no to też zobaczymy, czy Warta Poznań dzisiaj, w poniedziałek przekroczy, czy osiągnie te granice, bo grają z ŁKS-em, są faworytem, no to są mecze też trudne dla Warty, ŁKS wygrał z Puszczą, może pójdzie za ciosem, więc to będzie ważny mecz i w ogóle mamy taki tydzień, że tylko w czwartek nie odbywa się żaden mecz Ekstraklasy, bo teraz w poniedziałek Warta z ŁKS-em, we wtorek dokończenie, czyli 75 minut meczu Puszczy z Piasta z Puszczą, potem zaległy mecz w środę Korony z Rakowem, w czwartek przerwa i w piątek już następna kolejka, więc będzie się działo bardzo dużo. No to nam tylko gwarantuje, że będziemy mieli naprawdę dużo do omawiania w przyszły poniedziałek, gdy się spotkamy. Może będziemy chociaż trochę bliżej poznania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Myślę, że za dzisiaj już możemy podziękować, bo
Ja tylko właśnie chciałbym dodać, że z ulgą czekam na te mecze zaległe, bo strasznie nie lubię takiej sytuacji, gdy cały czas coś analizujemy, ale musimy stawiać kropkę.
Tak,
Aha,
tak,
bo ci
tak.
mają mecze zaległe, mogą zrobić to, mogą zrobić tamto. Teraz no, będzie sytuacja już prosta i wszyscy po prostu będą równo traktowani i nie będzie takiego
Tak.
właśnie dodawania w nawiasie czegoś, że
Tak.
aha, bo tu jeszcze coś się może
Tak,
wydarzyć.
zdecydowanie się zgadzam. Też lubię ten moment, kiedy wreszcie tabela zaczyna wyglądać tak, że wszystkie zespoły mają tyle samo meczów rozegranych. I ten moment nadejdzie już za chwilę. Miejmy nadzieję, że już więcej przekładania spotkań nie będzie do końca sezonu i rozegramy te ostatnie kolejki zgodnie z planem. A my zgodnie z planem słyszymy się za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy już bardzo. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i niezmiennie zachęcamy, żeby jeśli słuchacie, jeśli się podoba, polecać, komentować, wchodzić z nami w interakcję i pomagać nam docierać w ten sposób do najszerszego grona osób. Do usłyszenia.